Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy. Witamy ponownie. No i cóż, ciąg dalszy dramatycznej momentami historii Marii z Czartoryskich i księcia generała Ludwika Wirtemberskiego. Zdrada tego ostatniego, rozwód, skandal i co dalej?
Jest rok 1792, wojna polsko-rosyjska. Książę mianowany głównodowodzącym frontu litewskiego, zamiast udać się na ten front, wysyła do wrogich generałów informacje o tym, jak najłatwiej pokonać oddziały litewskie. Zdrada jest oczywista, to już trudno nawet mówić o jakimś, no nie wiem, szpiegowaniu, to jest po prostu działanie na rzecz przeciwnika. Książę ucieka do Berlina, nie omieszkując zabrać ze sobą gotowizny, którą ma od króla Stanisława Augusta, no a Maria Wirtemberska występuje o rozwód. Tym razem ma pełne poparcie swojej rodziny, zwłaszcza matki Izabeli Czartoryskiej. Przypomnę, to jest twórczyni Puław, wielka postać, bardzo zasłużona dla polskiej kultury. No, również niezwykle aktywna w polityce owych czasów. I nie tylko w polityce, ona była również bardzo, ale to bardzo aktywna na salonach europejskich. W każdym sensie była to osoba piękna, namiętna, otwarta. Z wielu dzieci, które miała, uważa się, że większość miała ojców innych niż jej mąż Czartoryski, który był niezwykle liberalny. Oni zresztą, większość z nich była bardzo liberalna.
No takie to były czasy.
Tak, wystarczy powiedzieć, że współcześni uważali, że Maria, o której mówimy, w rzeczywistości była córką króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. No ale proszę państwa, to samo mówiono o następcy tronu rosyjskiego, wielkim księciu Aleksandrze, późniejszym carze. To jest ten car, który pokonał Napoleona. O nim się też mówiło, że jest synem Poniatowskiego, więc...
No ja myślę, że o wielu postaciach z tamtych czasów mówiło się, że to są dzieci Stanisława Poniatowskiego.
O bardzo wielu i na pewno to nie zawsze to było prawdą, no ale czasami jednak bywało. No wystarczy, że powiem, że już tam nie pamiętam dokładnie nazwisk, no ale przypomnę taką polską arystokratkę, która urodziła dzieci płci męskiej o negroidalnych cechach, tak? Czyli przede wszystkim czarne. Tam był taki adiutant czarny, z Dominikany czy z Haiti przybyły do Europy, więc różnie to bywało. Wracając do tego rozwodu, no to książę nie chciał się na to zgodzić. Nie chciał się zgodzić, no przede wszystkim kwestia pewnego honoru, dumy, no bo to jakby jego wyrzucano z rodziny, tak? Po drugie, no jednak miał chyba nadzieję, że będzie po prostu dziedziczył po tych Czartoryskich, tak? Że wejdzie w te ogromne, naprawdę, proszę państwa, ogromne majątki. O tym jeszcze sobie za chwilę powiemy. Tutaj trzeba przyznać, że Czartoryscy wykazali niezwykłą determinację, nie odstąpili i do tego rozwodu doszło. Aczkolwiek Ludwik, chcąc się po prostu zemścić na Marii, postawił niezwykle twarde warunki w kwestii dla Marii zasadniczej, czyli mianowicie ich jedyne dziecko, syn Adam, miał pozostać przy ojcu, nie przy matce, przy ojcu. I tak się stało. Ten młody książę Adam, dziecię wielkiej urody i ogromnych podobno zdolności, został wychowany przez ojca w takim koszarowo-żołdackim stylu, od wczesnej młodości zepsuty przez takie właśnie żołdackie wychowanie. Jak piszą pamiętnikarze, z czasem okazało się, nie tylko, że dziedziczy wszystkie najgorsze cechy swojego ojca, ale że potrafi go nawet w tym względzie prześcignąć. Mówimy oczywiście o stylu bycia, pogardzie dla wyższej kultury, pogardzie dla literatury, ksiąg, malarstwa, muzyki, tego wszystkiego, czym Czartoryscy żyli. Ale mówimy również o pijaństwie, o rozpuście, hazardzie, no wszystkich tych bardzo brzydkich cechach, które widocznie w tej rodzinie były dziedziczne. Mówię tutaj o rodzinie Wirtembergskiej.
No cóż, wcześniej zaczął, zatem się więcej od ojca nauczył.
Tak, ale to, co smutne, to to, że nauczył się również za sprawą ojca nienawiści do Polski i Polaków. W tym do własnej matki, do własnej babki, do rodziny Czartoryskich. Sączono mu tę nienawiść od maleńkości, no i przesiąkł ją do szpiku kości. Do końca życia dla Marii Wirtembergskiej wielkim dramatem, wielką tragedią osobistą były te relacje z synem. Bardzo złe, nieudane. Dochodziło do spotkań oczywiście. No, nie mówiąc o tym, że Adam próbował wyciągać od Czartoryskich pieniądze, których nieustannie potrzebował. Ale to były kontakty pozbawione miłości, serdeczności, takiego elementu, powiedzielibyśmy, sentymentalnego, który akurat dla Marii był po prostu niezwykle ważny. Ona tym żyła.
To było... No, dla Marii tak, dla niego nie.
No, niestety. Nawiasem mówiąc, i to też jest, myślę, jakoś tam ciekawe, powiedzmy, jak się potoczyła kariera księcia Ludwika Wirtembergskiego po tym rozwodzie. A mianowicie, niedługo potem doznał on wypadku. Spadł w trakcie jakichś manewrów z konia i doznał tak poważnych kontuzji, że musiał zakończyć karierę wojskową. No w owym czasie jednak ten generał frontowy dowodzący jakąś tam armią czy innymi oddziałami, no dowodził z konia. Musiał być sprawny fizycznie. To nie jest tak, że się siedziało przed ekranem i puszczało drony jak dzisiaj. No jednak trzeba było pewną fizyczną siłę mieć. On tej siły nie miał, musiał zrezygnować z kariery wojskowej. W związku z tym zaczął się rozglądać za jakimś kolejnym korzystnym ożenkiem i udało się. Proszę Państwa, ożenił się ponownie, a jego wybranką została Henrietta Nassau-Weilburg. No to jest kolejna księżniczka, tych księżniczek niemieckich było wówczas bardzo dużo.
Podobnie jak i księstewek, prawda?
Jak i księstewek, chociaż część z nich oczywiście, jeśli chodzi o możliwości finansowe, dalece pozostawała w tyle za na przykład Czartoryskimi. I dalsze losy tego Ludwika potoczyły się bardzo nieciekawie. On nie potrafił nie robić długów, rozrzucać pieniędzy i w końcu zabrnął już w takie straszne długi, no, że musiał ponieść tego konsekwencje. Oczywiście, proszę Państwa, nikt księcia Wirtembergskiego do więzienia by nie zamknął, krzywdy by mu nie zrobił, to jest jasne. Natomiast w takich sytuacjach, też kiedyś już o tym Państwu mówiliśmy, działało coś takiego jak ten sąd rodzinny, tak? Czyli sama rodzina decydowała, co z taką czarną owcą zrobić. No i w tym momencie rodzina jakoś tam na siebie te długi wzięła, natomiast jemu odebrano praktycznie wszystko. Czyli on już nie miał własnego pałacu, nie miał jakiegoś tam własnego skarbca, nie miał własnej kolekcji obrazów, nie miał własnej stadniny, dostał jakiś niewielki pałac, gdzie mieszkał z rodziną, jakąś niewielką sumę na utrzymanie tego wszystkiego, która na dodatek nie do rąk własnych, tylko jakiś tam ochmistrz to finansował. Oczywiście nadal należał do tej elity, ale nie był już przyjmowany na salonach, był traktowany jak czarna owca. Źle skończył, mówiąc krótko. Gdyby wytrwał w małżeństwie z Marią, gdyby potrafił być innym człowiekiem, no to wkrótce potem umarł ojciec Marii Wirtembergskiej, który przed śmiercią zaordynował podział spadku. No, napisał testament, w uzgodnieniu oczywiście z Izabelą, postanowił, jak rozdzielić majątek. No i majątek został rozdzielony w ten sposób, że dwóch synów zostało po 15 milionów złotych polskich, a dwie córki po 9,5. Przy czym cała ta czwórka, dwie dziewczyny, dwóch, no czy to by już dorośli ludzie oczywiście, dostali jeszcze dobra ziemskie. Tak? Czyli Czartoryscy potrafili być na tyle zapobiegliwi, na tyle gospodarni, że potrafili stezauryzować te dochody. Oni mieli te pieniądze, to nie były długi, to nie były jakieś weksle hipoteczne. Mieli te swoje majątności, wioski, miasteczka, klucze, folwarki i niezależnie od tego mieli mnóstwo pieniędzy. I te pieniądze przeszły Ludwikowi Wirtembergskiemu koło nosa. Ale proszę państwa, chichot historii jest taki, że z tą drugą żoną, z tą księżniczką Nassau-Weilburg, miał Ludwik 4 córki i syna Aleksandra. Te dzieci otrzymały to właśnie wtedy, kiedy nastąpiło to kompletne bankructwo księcia, to nadano im tytuł książąt von Teck, czyli oni się przestali nazywać Wittenberg, nazywali się von Teck, to od tego majątności i od tego pałacu, w którym oni zamieszkali. No i co dalej? Oczywiście rynek matrymonialny ówczesnej Europy był bardzo bogaty. Księżniczki niemieckie miały wielkie wzięcie i skutkiem tego, proszę państwa, po wielu, wielu latach wnuczka Ludwika Wittenberskiego, Aleksandra Maria, została królową Wielkiej Brytanii, wychodząc za Jerzego V. I była prababką obecnego króla Anglii Karola III. A z kolei jedna z jego sióstr była protoplastką rodziny, z której pochodzi obecny król Hiszpanii Filip VI. Czyli jak widzimy, sam Ludwik niczego nie osiągnął, zbankrutował, ale jego potomkowie wyrośli na monarchów potężnych europejskich krajów. Zostawmy już tego nieszczęsnego Ludwika. Powiedzmy teraz jeszcze chwilę o samej Marii Wittenberskiej.
To była mówiłem, że to pierwsza polska powieściopisarka.
Tak. Im samym pewno by do głowy nie przyszło, że przejdzie do historii nie z powodu małżeństw, tytułów arystokratycznych czy pewnych, tylko z powodu powieści. Dla niej to był rodzaj zabawy. Wszyscy ci Czartoryscy bardzo lubili pisać. Mężczyźni publikowali swoje utwory często. Niektóre z nich były niepozbawione wartości. Trzeba przyznać, że to była rodzina na takim bardzo wysokim poziomie i wykształcenia, i kultury osobistej, i pewnego wpływu na kulturę, organizacji życia muzycznego, teatralnego, gromadzenia kolekcji. Tak? To przecież były początki muzealnictwa tak naprawdę. Na bazie swoich doświadczeń Maria Wittenberska pisze powieść. To jest w zasadzie pierwsza polska powieść obok Krasickiego, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadków, tylko że w przypadku Krasickiego to oczywiście ma to sens trochę polityczny. Tu nie. Tu mamy do czynienia z taką czystą powieścią sentymentalną. Z jednej strony mocno wzorowaną na przykładach francuskich. Wówczas te francuskie romanse były niezwykle popularne w całej Europie, ale z drugiej strony, i to trzeba podkreślić, to była powieść napisana po polsku. Mimo że, to też jest ciekawe, Czartoryscy bardzo długo, na przykład zasadniczo w korespondencji między sobą używali francuskiego. Ale potem, kiedy narastała sytuacja w kraju, Sejm 4-letni, nadzieje na powrót do prawdziwej niepodległości. Naprawdę takie wielkie wzmożenie patriotyczne i to widać w ich oni zaczynają pisać po polsku, również do siebie. Listy, ale również pamiętniki, diariusze, czy przykład pisarstwa ściśle literackiego, czyli właśnie ta powieść. Malwina, czyli domyślność serca. Czyli z jednej strony tutaj gdzieś tam u źródeł tego pisania stoją wzory z francuskich powieści sentymentalnych, romansowych, z drugiej strony osobiste doświadczenia Marii Wittenberskiej, gdyż ta Malwina, tytułowa bohaterka, kobieta młoda, piękna, bardzo wrażliwa, bardzo emocjonalna, niestety zostaje wydana za mąż, za okrutnika, który jej zupełnie nie rozumie. Czyli tu podobieństwa są oczywiste, tak? Oczywiście nikt by się nie odważył na czele z Marią Wittenberską pisać na przykład o przemocy, o tym, że mąż bił żonę. To po prostu nie wchodziło w rachubę. Te świadectwa, które mamy na ten temat, są bardzo skromne, aczkolwiek chyba dość wiarygodne. W powieści autorstwa Marii Wittenberskiej ten nieszczęsny mąż spada z konia i się zabija. Tutaj było trochę inaczej.
Nie zabił się.
Niemniej małżeństwo się skończyło. Można było myśleć o jakimś nowym uczuciu, o jakimś odrodzeniu. Proszę państwa, ta powieść była po prostu niesamowicie popularna. Oczywiście na korzyść tytułu działało nazwisko autorki. Oczywiście wszyscy wiedzieli, kto to jest Maria Wittenberska. To była postać, mimo braku mediów, telewizji, to byli tacy celebryci. O nich się mówiło, o nich się pisało, o nich pisały gazety ówczesne, bo już były przez gazety. Krótko mówiąc, powieść była bardzo popularna, z czasem tłumaczona na języki obce, były kolejne wydania. No, to był taki niewątpliwy sukces Marii Wittenberskiej. Ale powiedzmy uczciwie, w życiu osobistym, w życiu emocjonalnym takich sukcesów już nie było. O ile Ludwik nie wahał się, wziął sobie drugą żonę, miał pełno dzieci, mówiliśmy o tym przed chwilą, o tyle Maria Wittenberska do końca życia pozostała już samotna. No, miała swoje 9 milionów, więc oczywiście stać ją było na wszystko, czego by zechciała. I miała bardzo wielu też starających się. I to, no, bardzo to były postaci ciekawe, istotne, ważne w ówczesnym życiu Rzeczypospolitej, jak chociażby książę Eustachy Sanguszko. Bardzo ważna, ciekawa postać, z którym Maria Wittenberska się skutecznie zaprzyjaźniła. Czyli oddaliła jego zaloty, nie chciała wyjść za niego za mąż. On się ożenił z kim innym, no ale pozostali bliskimi przyjaciółmi. I jaka w tym wszystkim była tajemnica? No była w tym, proszę Państwa, tajemnica taka, że Maria Wittenberska oddała serce mężczyźnie, z którym połączyć się nie mogła. Kim był ten mężczyzna? No, można się pewno domyślać. To był książę Józef Poniatowski, tak? Który był przecież wówczas idolem Polaków, nie tylko Polek. Idolem Polek to on był już wcześniej, zanim jeszcze doszło do jego czynów wojennych, do aktów patriotycznych. Przecież przypomnijmy, że w tej wojnie, o której mówimy, roku 1792, to Józef Poniatowski był naczelnym wodzem, tak? Józef Poniatowski, który potem przecież wspierał powstanie kościuszkowskie, a wreszcie odnalazł się jako generał, a nawet marszałek Francji, wykazując się ogromną odwagą i brawurą w wojnach Napoleona z Rosją. Ginie ostatecznie, jak wiemy, w nurtach Elstery. No więc Józef Poniatowski to nie jest tak, że z jakichś powodów towarzyskich czy dynastycznych oni do siebie nie pasowali. Pasowali doskonale. Natomiast Poniatowski się po prostu czym innym zajmował. Tak? On wojował, dowodził wojskami, był na emigracji i tak dalej, i tak dalej. Tu nie było szansy na jakieś spotkanie na gruncie sentymentalnym. No, nie mówiąc o tym, że książę Józef Poniatowski, jak wielu mężczyzn z jego rodziny, wszyscy ci Poniatowscy byli tacy nadaktywni seksualnie, czyli oni mieli mnóstwo kobiet, mieli jakieś stałe kochanki. Książę Józef w owym czasie miał taką hrabiankę francuską de Vauban, ściągniętą z Francji, która, no dzisiaj powiedzielibyśmy, że żyli w związku partnerskim, tak, partnerskim. No, nie znaczyło, że on się nie mógł ożenić, jakby chciał, ale się nie ożenił. Krótko mówiąc, ani książę Józef Poniatowski się nie ożenił, ani księżna Maria Wittenberska nie wyszła za mąż. Natomiast relacje z synem, o których mówiliśmy, trudne, niedobre, toksyczne, miały finał bardzo przygnębiający. W roku 1831, w czasie powstania listopadowego, kiedy wszyscy bohaterowie tej opowieści mają już kilkadziesiąt lat więcej, Adam, książę Wittenberski, jest, proszę Państwa, po prostu generałem w służbie rosyjskiej. Mimo że jest bliskim krewnym dworu panującego i to nie tylko w Rosji, również w Berlinie, no przyjmuje taką funkcję. I jako generał dworu rosyjskiego staje na czele oddziałów ochotniczo, podkreślmy, które ciągną na Warszawę. Na trasie tej armii znajdują się Puławy. W Puławach rezyduje jego matka i jego babka. Izabela jeszcze żyje. Jest już bardzo stara, ale one obie tam jeszcze ciągle rezydują, strzegąc tych pamiątek narodowych, bibliotek i archiwum, galerii obrazów. O tym wszystkim Adam wie. Co robi? Ustawia armaty tak, żeby jak najskuteczniej zbombardować Puławy. I robi to. Puławy zostają zaatakowane przez artylerię, zrujnowane, spalone, a te dwie stare już kobiety, jak legenda głosi, z tobołkami w ręku, piechotą uciekają do Warszawy. No jak naprawdę to chyba nie było aż tak, że z tobołkami, nawet część zbiorów udało się wcześniej wywieźć i zabezpieczyć. Te kobiety rzeczywiście w jakichś trudnych bardzo warunkach musiały uciekać. No ale dramatyczny wymiar nadaje tej sytuacji fakt, że musiały uciekać przed swoim synem i wnukiem, który okazał się narodowym zaprzańcem, no ale również jakby zaprzańcem rodowym. Przecież wiedział, co robi swojej matce i babce. To jest bardzo smutna puenta tej historii. Tyle, proszę Państwa, że pamięć o Adamie Wirtembelskim nie przetrwała, a pamięć o księżnej Marii Wirtembelskiej z domu Czartoryskiej, autorce pierwszej polskiej powieści, no jednak przetrwała. Możemy nawet w księgarniach kupić bardzo popularną monografię, biografię tej postaci z podtytułem Rozważna i romantyczna. No, taka zapewne była.
I niech to zdanie będzie puentą naszego dzisiejszego spotkania.